Bardzo się cieszę z tego kolejnego spotkania. Dziś czeka nas bardzo ciekawy fragment reguły do omówienia. Będą to rozdziały od 43 do 47. Tych rozdziałów jest zatem kilka. One co prawda same w sobie nie są długie, jednak nie będziemy ich czytać. Ja wymienię tylko tytuły tych poszczególnych rozdziałów, a będą to, poczynając od 43. O tych, co spóźniają się na służbę Bożą lub na posiłek, jak powinni zadośćuczynić bracia ekskomunikowani, o tych, którzy mylą się w oratorium, o tych, którzy popełnią jakieś inne uchybienia oraz o zwoływaniu na służbę Bożą. Ta zasadnicza część dyscyplinarna w regule to rozdziały od 23 do 30, w których podejmuje się kwestie karania, nakładania ekskomuniki za ciężkie wykroczenia. Ta część omawiana dziś jest, można powiedzieć, pewną kontynuacją, uzupełnieniem, ale dotyczy zdecydowanie lżejszego kalibru. Przewinienia poruszane w tych rozdziałach możemy nazwać niedbalstwem albo zaniedbaniem. Spóźnialstwo, bo od niego rozpoczynamy, to można powiedzieć bolączka wszystkich ludzi, wszystkich czasów. Niemniej mnich miał i ma być tym, który jest osobą uporządkowaną i zdyscyplinowaną. O ile spóźnianie się na przykład na spotkanie z drugą osobą może świadczyć o brakach w kulturze osobistej, o tyle spóźnianie się do chóru na modlitwy i inne akty wspólne świadczą o braku mniejszej gorliwości i lekceważeniu nie tylko wspólnoty, ale i również samego Pana Boga. Nie może być nic ważniejsze od służby Bożej, mówi święty Benedykt, jak i w innym miejscu, nic nie przedkładać ponad służbę Bożą. Służba Boża, oficjum, liturgia zasługują, aby podporządkować im wszystkie inne aspekty życia. Nasze codzienne życie, naszą pracę, obowiązki, posługi, nasze potrzeby dostosowujemy do służby Bożej, nie odwrotnie. Służba Boża dostosowywana swobodnie do codziennej prozy życia bardzo szybko prowadzi do relatywizacji, wygodnictwa, najpierw względnie niewinnych ustępstw, a po chwili niepostrzeżenie odstępstw. Każdy dzień ma, można powiedzieć, całą moc swoich potrzeb i swojej biedy, nieprzewidzianych sytuacji, wizyt, wypadków, względnych konieczności. Dlatego bez solidnego imperatywu, bez silnego i niewzruszonego fundamentu żaden mnich nie byłby w stanie wypełnić tego, do czego jest zobowiązany, a życie wspólnoty bardzo szybko rozmyłoby się i rozeszło. Dlatego wspólne oficjum i akty życia wspólnego to niewzruszony szkielet, który trzyma poszczególnych mnichów, jak i całą wspólnotę w ryzach i dyscyplinie, jednak nie w dyscyplinie czysto karnej, jurydycznej, ale raczej w dyscyplinie miłości i jedności. Bo właśnie tym nadrzędnym imperatywem, który kieruje mnicha do chóru, jak i klasztornego refektarza, jest miłość. Miłość Boga i bliźniego, mojego współbrata. Dla tej miłości do klasztoru wstąpiłem i dla tej miłości każdego dnia wracam do chóru klasztornego. Właśnie z tej przyczyny święty Benedykt zwraca uwagę na spóźnialstwo. Nie chodzi o to, czy miałeś słuszny powód spóźnienia, bo takie rzeczywiście niekiedy się zdarzają, ale chodzi raczej o to, czy przypadkiem, po cichu, nie zakrada się w twoje życie niedbalstwo i opieszałość, które swoje źródło mają zawsze lub bardzo często w ascezie. Czy modlitwa nadal cię cieszy? Czy wspólna modlitwa nadal jest dla ciebie ważna? Jaka jest twoja aktualna relacja z Bogiem? Jaka jest twoja relacja i twój stosunek do twoich braci? Czy wspólnota, współbracia są dla ciebie rodziną, czy może coraz bardziej niewygodnymi współlokatorami? Spóźniłeś się, bo może słuchałeś spowiedzi, której nie mogłeś przerwać? Czy może spóźniłeś się kolejny raz w tym tygodniu, bo wychodzisz z celi na ostatnią chwilę, bo nie idziesz na modlitwy z radości, na spotkanie Pana, ale z coraz cięższej do dźwigania konieczności? Odpowiedz sobie na to pytanie. Święty Benedykt zachęca do czujności, aby wychwycić zakradającą się acedię, być może raczkujący kryzys, zanim urośnie on do miary, której ani udźwignąć nie sposób, ani przezwyciężyć. Ciekawy i bardzo ciekawym i takim bardzo, można powiedzieć, znamiennym połączeniem jest kolejny już raz zestawienie przez świętego Benedykta chóru i refektarza. I o tym, z tego co pamiętam, mówiliśmy nieco przy okazji omawiania rozdziału 39 i 40, mierze posiłku i mierze napoju. Refektarz jest niejako przedłużeniem chóru zakonnego. W niektórych zakonach jest to nadal akcentowane chociażby przez procesyjne przejście całej wspólnoty z oratorium do refektarza, recytując w tym czasie zazwyczaj psalm 130. Cystersi na przykład w uroczystości czy święta nadal spożywają obiad, wieczerze w kukullach, w których przychodzą bezpośrednio z modlitw. Refektarz to nie tylko posiłek, którego domaga się ludzkie ciało, ale to akt wspólny. To również strawa duchowa. To karmienie się Słowem Bożym, odczytywanym przez lektora, martyrologium, wybranej przez opata lektury, czy wreszcie, notabene, fragmentu reguły na dany dzień, jak to praktykujemy w tyńcu. To czas spędzony z braćmi, czas wspólny, który mistycznie buduje wspólnotę. Nie należy zatem tego ani bagatelizować, ani zaniedbywać. Zazwyczaj ten, który nie chce wspólnie z braćmi jeść, nie chce się również z nimi modlić i odwrotnie. Posiłek to czynność dość intymna. Wspólny to posiłek to wspólne życie. Zasadniczo nie siadamy do jednego stołu i nie jadamy z byle kim. Modlimy się razem, jemy razem, zatem prowadzimy wspólne życie. Nie jesteśmy przypadkowym zbiorem ludzi, ale wspólnotą, rodziną. Kwestie czysto dyscyplinarne to sprawa drugorzędna. Święty Benedykt stawia, można powiedzieć, jedną zasadę, jeden mianownik. Jeśli zaniedbanie było publiczne, zatem zadośćuczynienie również niech będzie publiczne. Formy tego zadośćuczynienia są różne, zmieniały się na przestrzeni historii, a i dziś różnią się znacznie między sobą w poszczególnych klasztorach i wspólnotach. Ustalenie ich i ewentualne zmiany należą zawsze do decyzji ojca opata. Wszelkie uchybienia, zaniedbania i szkody należy jak najszybciej zgłosić. Nie ze strachu, ale z pokory, posłuszeństwa i miłości do Boga i wspólnoty. Jeśli coś ukrywam, jeśli bagatelizuję, jeśli umniejszam swoją winę, tu znowu można by sformułować i postawić całą serię pytań, z którymi taki mnich powinien się skonfrontować i odkryć, jakie jest najgłębsze źródło jego zaniedbań. Czy aby rzeczywiście chodziło o drobiazg? Czy może jednak dzieje się coś w jego życiu, co stopniowo będzie rozsadzało jego relacje z Bogiem i współbraćmi? To opat jest odpowiedzialny za zwoływanie na służbę Bożą. Opat jest w zasadzie odpowiedzialny za wszystko, czym klasztor jest i co się w klasztorze dzieje. Jest odpowiedzialny za powołania, za formację najmłodszych braci. Jest odpowiedzialny za pracę fizyczną, dochody, dobra materialne klasztoru. Jest odpowiedzialny za oficjum i liturgię. Jest odpowiedzialny za formację i wzrost duchowy wspólnoty i poszczególnych mnichów. Nie ma, nigdy nie było i nie będzie człowieka, który by sam temu podołał. Dlatego opat jako uobecnienie we wspólnocie samego Chrystusa powołuje swoich urzędników, którzy są jakoby członkami i przedłużeniem jego ciała i w jego imieniu wypełniają to, co im zlecił, a co de facto należy do jego odpowiedzialności. Właśnie dlatego święty Benedykt podkreśla w regule, i to wielokrotnie, aby nikt nie ośmielił się czynić czegokolwiek, czego nie zlecił mu ojciec opat, lub cokolwiek ponad to, co zostało mu zlecone przez ojca opata. Forma i procedura zwoływania wspólnoty różni się z pewnością w poszczególnych klasztorach. U nas w Tyńcu nazywamy tę funkcję pulsatorem i zwyczajowo pełni ją któryś spośród najmłodszych braci. Nie tylko dlatego, że jest to funkcja dość uciążliwa, ale również dlatego, że najmłodsi bracia są zawsze w klasztorze i nie mają innych odpowiedzialnych funkcji czy urzędów, które powodowałyby, że zapomną lub nie zdążą zadzwonić dzwonkiem w odpowiednim czasie. Jak mam nadzieję, udało się wykazać pilnowanie i zachowanie klasztornej dyscypliny, to nie wojskowy dryl, ale raczej czujność i wrażliwość na stan duszy i serca mnicha. Imperatywem przynaglającym mnicha i wspólnotę do gorliwości nie jest system kar, ale miłość do Boga i bliźniego. To podstawowa i zasadnicza różnica, która czyni wspólnotę mniszą absolutnie wyjątkową i niepodobną do jakiejkolwiek grupy czy wspólnoty cywilnej. Mnisza gorliwość i posłuszeństwo wynikają z istoty monastycznego powołania, a więc z ćwiczenia się w pokorze i z miłości do Boga. I powtórzę jeszcze raz, z miłości, dla której to człowiek do klasztoru wstąpił i dla której jest w stanie podjąć z radością wszelkie wyzwania i trudy.